Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym seminarium. W ramach dzisiejszego seminarium planowana jest prelekcja profesora Wojciecha Poprockiego dotycząca autonomicznego, ale również połączonego, dzielonego i elektrycznego pojazdu. I ten pojazd ma być właśnie, jak to dyskutowaliśmy w dyskusji przed seminarium, albo katalizatorem, albo filarem, albo spiritus movens, albo właśnie emisariuszem gospodarki, mobilności w gospodarce cyfrowej 4.0. Tak więc, panie profesorze, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Pozwalam sobie przedstawić podstawowe kwestie dotyczące koncepcji pojazdu CASE. I takie cztery punkty przygotowałem dzisiaj dla Państwa. Po pierwsze, chciałbym się odnieść do tego, jak traktowaliśmy tradycyjnie mobilność i na ile będziemy zmieniali do niej nasze odniesienie. Tutaj zwracam uwagę na mobilność związaną z migracją, czyli człowiek wyrusza z pewnego miejsca i nie ma zamiaru do niego wrócić. Na początku epoki przemysłowej, i tutaj mamy dane statystyczne pokazujące wzrost ludności w Polsce, mamy sytuację taką, że był tak ogromny przyrost ludności na ziemiach polskich, że znaczna część decydowała się na podróż w jedną stronę, głównie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Ten wątek migracji w gospodarce cyfrowej nie traci na znaczeniu, ponieważ ze względu na podział północ-południe będziemy ciągle konfrontowani z tą chęcią wielu grup społecznych na południu, żeby przenieść się na północ. Stąd też wskazuje tą migrację jako jeden z aspektów mobilności, a drugi to jest ten najbardziej tradycyjny, jaki znamy, to jest z A do B. I tu w gospodarce przemysłowej pierwsza zmiana zaczyna o określonej porze, masowy ruch z miejsca, gdzie nocuje, do miejsca, gdzie pracuje i po zakończeniu pierwszej zmiany wszyscy wracają w to samo miejsce. Ten ruch można było bardzo łatwo obsługiwać na przykład w transporcie kolejowym, który wtedy spełniał podstawową rolę obsługi mobilności, bo rozkłady jazdy były dopasowane lub odwrotnie, godziny rozpoczęcia pracy i godziny rozpoczęcia nauki w szkole były dopasowane do tego, jak jeździły w poszczególnych relacjach pociągi. Natomiast teraz w gospodarce cyfrowej wchodzimy w zupełnie nową erę, kiedy po pierwsze człowiek ma bardzo nierytmiczny cykl życia i po drugie zaczyna się przemieszczać między światem realnym i światem wirtualnym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Możemy tą mobilność pokazać jako taki ślad w formie spaghetti. I jeżeli uznamy, że dla każdej takiej aktywności jesteśmy w stanie zostawić ślad, to wtedy widzimy, że zaczynamy to w trzech konkretnych aspektach analizować, mianowicie jak to się rozkłada w porze dnia i nocy, bo oczywiście nadal mamy zjawisko występowania szczytów w poszczególnych porach dnia i nocy. Wreszcie mamy ruch geograficzny, bardzo niehomogeniczny, ponieważ poruszamy się w różnych kierunkach. Wiele osób mieszka w centrum, pracuje poza centrum, pracuje nawet poza granicami swojego miasta. I wreszcie ta wielkość potoku. Chciałbym zwrócić uwagę, że kwestia masowości obecnej mobilności jest tak duża, że mimo, że jesteśmy w stanie dzisiaj operacyjnie panować nad dużymi danymi, to jeżeli uwzględnimy, że na trasie toruńskiej w Warszawie w ciągu doby przejeżdża 180 tysięcy pojazdów i w ciągu jednej sekundy, jak długo jeszcze trwa płynnie ruch, bo jak już staną samochody w korku, to sprawa się zacina. Ale jak długo one jeszcze jadą i to na dużej prędkości, to w ciągu jednej sekundy, patrząc na jezdnię, możemy zobaczyć do 10 pojazdów. I to musimy opanować, jeżeli byśmy to chcieli odwzorować w świecie wirtualnym. Wreszcie pojawili się w gospodarce cyfrowej disruptorzy, którzy mówią, my to możemy zrobić zupełnie inaczej. My mamy pomysły i widzimy już technologiczne możliwości, żeby zrobić to zupełnie inaczej. A to oznacza, że wyeliminujemy podstawowy element obecnego systemu mobilności na odległości lokalne i regionalne, czyli samochód. Co to oznacza? Że dodatkowo nas angażuje, pobudza do szukania nowych rozwiązań chęć zbudowania smartfonu na kołach, pojazdu, który tylko przy okazji służy przemieszczaniu, a ma służyć de facto temu customer experience, gdzie pasażer jest zamknięty w kabinie i mamy na niego możliwość oddziaływania przez cały czas, kiedy on w tej kabinie się znajduje. I to oznacza, że obok tego, co do tej pory robiliśmy, czyli kreowaliśmy human big data dzięki rejestracji danych, najczęściej rejestrowanych przy pomocy smartfona, najbardziej popularnego urządzenia gospodarki cyfrowej, to przejdziemy dzięki internetowi rzeczy, który połączy te pojazdy, do epoki industrial big data, kiedy rejestracja tego, co się dzieje, będzie się odbywało przy pomocy właśnie tego pojazdu. Jeżeli sobie to uświadomimy, to w punkcie podstawowym znajduje się pytanie, czy pojazd generacji 1.0, auto 1.0, może się przekształcić w pojazd generacji 2.0. I teraz mamy Jamesa Bonda i wszystkie dziewczyny się oglądają za kierowcą, nie za pojazdem, a ci wspaniali mężczyźni mówią to, co tu jest napisane. Pamiętam, jaki był mój pierwszy samochód, nie pamiętam imienia dziewczyny, z którą się pierwszy raz całowałem. I musimy przyjąć do wiadomości, że w latach 60. i 70. minionego wieku kobieta była pasażerem, bo wtedy w pokoleniu mojej mamy, a wobec studentów babć i nawet prababć, to kobiet za kierownicą naprawdę było niewiele. To się zmieniło. Mamy dzisiaj taką sytuację, że miliony w Polsce kobiet siada za kierownicą, są pełnoprawnymi użytkownikami tego pojazdu jeszcze generacji 1.0. I teraz, co mamy ciekawego jako Europa do zaproponowania? Jeszcze przemysł europejski, motoryzacyjny, jest w stanie konkurować z przemysłem światowym. Mało tego, około 80% pojazdów premium na całym świecie jest produkcji europejskiej. A jeśli chodzi o tak szczególny produkt, jakim są samochody Porsche, to ze wszystkich, kiedykolwiek wyprodukowanych od lat 50., 70% jeszcze jeździ. Te samochody nie są oddawane w ogóle na złom. One są pielęgnowane jako ten najbardziej typowy przykład wspaniałego auta 1.0. I teraz pojawia się pytanie, jak przejść od epoki auta 1.0 do epoki auta 2.0? Skądś trzeba wziąć na to pieniądze. Właśnie się rozpoczęła produkcja samochodu Golf generacji 8. To już ma być ostatnia generacja. Z perspektywą produkowania co najmniej 10 lat i nadal zarabianiu na tej sprzedaży, żeby mieć pieniądze na nową generację. I teraz się pojawia pytanie, to jest z tych dni relacja socjologiczna. Jeśli młody człowiek w Polsce, który nadal pozostaje w gospodarce nam bardzo potrzebnej w Europie, czyli w produkcji żywności, to on musi mieć samochód i pojawia się pytanie, czy tym samochodem będzie od wczoraj produkowany pierwszy Volkswagen seryjnie z napędem elektrycznym ID3. Zbieg okoliczności. Wczoraj rozpoczęła się produkcja tego samochodu. Wczoraj była w Berlinie narada z udziałem kanclerz Niemiec i prezesów wszystkich niemieckich firm samochodowych. Co robić z przyszłością samochodu 1.0 i samochodu 2.0? Czy Tesla jest samochodem, pojazdem już epoki 2.0? Nie, jeszcze nie jest. Chociaż została zaprogramowana, zaplanowana, wymyślona już w kontekście tego, co ma nastąpić. Ale wiele rozwiązań w Tesli jest obiecanych, ale jeszcze nie mogło być ze względów technologicznych dotrzymanych. I teraz wchodzimy do tego świata nowego, co ma nastąpić. Czy to nastąpi, to będziemy mogli zrobić seminarium za parę lat i zrobić pierwsze podsumowanie. Dzisiaj wiemy, że ten samochód miałby mieć te cztery cechy. Spróbujmy opisać każdą z nich. Przy czym musimy zaznaczyć, że Europejczycy w żadnym z tych czterech obszarów nie mają żadnej kompetencji wiodącej na skalę światową. Samochody żeśmy zrobili na 1.0. Samochód usieciowiony. Z kim ma być usieciowiony ten pojazd? Dlaczego ma być usieciowiony? On nie dlatego, że ma pasażer mieć z tego przyjemność, tylko że operatorzy platform chcą wykorzystać samochód jako właśnie źródło danych i z tego budowanych informacji o rynku. Mamy jedną już wdrażaną cechę takiego pojazdu, w montowanie w każdym samochodzie nowym karty SIM, żeby w przypadku, kiedy dochodzi do wypadku, kiedy jest kolizja, kiedy jest zagrożone życie i zdrowie zarówno pasażerów, kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, żeby następował automatyczny ruch danych, powiadomienie o tym incydencie. Tutaj wiemy, że operator platformy chce mieć możliwość zarobienia pieniędzy dzięki temu, że odejdziemy od pojazdu 1.0, że przejdziemy do generacji pojazdu 2.0. Jeśli by się udało, czego pierwsze dzisiaj są próby, żeby to, co będziemy wiedzieli o ruchu pojazdów drogowych, szczególnie w ruchu ulicznym w miastach, połączyć z danymi o ruchu innych gałęzi transportu, na przykład kolei czy transportu lotniczego, to każdy z konsumentów, potencjalnych pasażerów, osób, które chcą się przemieścić na dalekie odległości, w tym te odległości interkontynentalne, będzie mógł w smartfonie uzyskać ofertę kompleksową od swojego domu do miejsca docelowego na innym kontynencie. I to będzie można przedstawić jako jedną zintegrowaną ofertę. Do tego, żeby to było usieciowione, dzisiaj się wydaje, że niezbędna jest technologia 5G. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na ten problem infrastruktury. Technologia 5G, która ma wiele zalet, wymaga jednej rzeczy, mianowicie dużo lepszej infrastruktury, ponieważ im większa jest częstotliwość fal, tym zasięg ich jest krótszy. Pojazd autonomiczny. Przypominam, że jest 5 poziomów tej automatyzacji, znaczy zerowy jest poza skalą jak gdyby, tutaj uwzględniony. I dzisiaj wiemy i z mediów ciągle otrzymujemy informacje, jakoby były testy na pojazdach poziomu 5. Otóż przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie przyznają się na chwilę obecną, że to, co jest instalowane, chociażby w Tesli, to jest na pograniczu między poziomem 2 a 3. To, co jest w testach, to jest de facto poziom 4, bo nie mamy odwagi, żeby wypuścić pojazd do ruchu publicznego bez towarzyszącego kierowcy. Co musi mieć taki pojazd, żeby spełniał cechy samodzielności ruchu? Ocenia się, że przy dzisiejszych kosztach to jest wyposażenie o wartości 80 000 euro w każdym jednym pojeździe, gdyby ten katalog w pełni wykorzystać. Do tego dochodzi najważniejszy problem ruchu autonomicznego, czyli tego w ogóle bez kierowcy, bez człowieka, który tego wszystkiego pilnuje. Mianowicie, że świat w ruchu publicznym nie jest idealny. My możemy na każdym kroku napotkać na sytuację, że są remonty ulic, zachowanie nieoczekiwane kierowców, innych pojazdów lub osób, które nie uczestniczą w ruchu pojazdami. Więc to wyobrażenie możemy przyjąć jako wręcz naiwne. Dlatego też Tesla, mimo że reklamuje, że jest dużo bardziej zaawansowana, oferuje tylko to, co tu jest przedstawione. I na tym slajdzie jest jedna rozstrzygająca sprawa. Otóż jeżeli te pojazdy mają być usieciowione, to można będzie ich ruch optymalizować. Ale co to znaczy optymalizowanie ruchu? To znaczy, że ja uwzględniam wszystkie okoliczności. System bez człowieka przewiduje, że droga nie będzie miała przepustowości na drodze, na tym dystansie do miejsca docelowego i przeżyjemy to, co znamy z transportu kolejowego i transportu lotniczego, że czekamy na uruchomienie strumienia. Czyli będziemy mieli sytuację taką, że mamy automated control tower. Tego nie mamy w transporcie kolejowym jeszcze nigdzie na świecie i nie mamy w transporcie lotniczym, bo my mamy control tower obsadzoną przez człowieka, przez kontrolera ruchu, przez dyżurnego ruchu kolejowego. Ale mielibyśmy automated, tylko że ten automated na tej trasie toruńskiej, jak zobaczy, że jest przeciążenie infrastruktury, to wstrzyma kolejne pojazdy. Jeśli tak, to w ogóle pojawia się pytanie, czy można to osiągnąć? I z września tego roku, niedawno, wypowiedź Johna Krawcika, szefa Waymo, to jest najbardziej zaawansowana firma na świecie, jeśli chodzi o technologię autonomicznego ruchu, mówi, myśleliśmy, że łatwiej sobie dojedziemy do celu. Do tego dochodzi wypowiedź Woźniaka, który mówi, I don't even know if that will happen in my lifetime. Czyli jeżeli my jesteśmy tu na tej sali raczej przedstawicielami dojrzałego pokolenia, to według tej wypowiedzi, a chyba Woźniak wie, co mówi, być może tego wszystkiego nie dożyjemy, o czym jest dzisiejsze moje wystąpienie. Ale to miałoby być również współdzielone i zaczynamy od koncepcji, które bazują na tym, że nie jest nam nic potrzebne jako własność, natomiast nam jest potrzebna usługa, nam jest potrzebny serwis, do realizacji którego są potrzebne określone narzędzia, w tym przypadku pojazd do przemieszczania się. Pierwotnie wymyślono sobie, że będziemy mieli wielu właścicieli tych pojazdów, no bo skoro to ma być gospodarka współdzielenia, to ja mam samochód, ty masz samochód, ale ktoś jeszcze trzeci go by potrzebował, więc udostępniamy w ramach wolnego potencjału w czasie i w przestrzeni, że będzie jeden operator i jedna aplikacja, no bo inaczej wszyscy będziemy bezradni wobec smartfona, jak będziemy mieli jeszcze szukać aplikacji i wreszcie będziemy mieli wielu, wielu użytkowników. Dzisiaj, w 2019 roku wiemy, że jesteśmy w gospodarce platform i to jest gospodarka, która została zdominowana przez quasi-monopolistów, czyli albo mają wszystko, albo mają prawie wszystko. To by prawdopodobnie musiało znaleźć odzwierciedlenie również w systemach mobilności. Nawet jeśli by to się wydarzyło, dochodzimy do obserwacji, że tak, gospodarka współdzielona, czyli nie mogę zostawić moich rakiet tenisowych, które mam, żeby użyć w sobotę, na co dzień w bagażniku, bo mi się ich nie chce wyjmować, no bo jeżeli zostawię ten pojazd i on w ogóle może nigdy do mnie nie wróci, bo ja będę jechał faktycznie na tą grę w tenisa w sobotę zupełnie innym pojazdem, to ja to muszę wszystko ze sobą nosić. To są rzeczy, które obniżają komfort, który dzisiaj znamy w mobilności autem 1.0. Do tego, jeśli mielibyśmy korzystać właśnie z pojazdów, gdzie nie tylko jedna osoba jedzie, tylko parę osób, i tu mamy wzrost efektywności wykorzystania dóbr materialnych, to wtedy musimy uwzględnić czas, który się wydłuża, że czekamy, bo przecież czekamy, aż ktoś przyjedzie, bo już jedzie tym pojazdem. I jeżeli ten pojazd po drodze ma rozwieźć kilka osób, no to wydłuży się jego droga. Mówimy 25 minut, 30% wydłużenie czasu, dystansu jazdy pojazdu. To są wszystko czynniki, które obniżają poziom konsumpcji, jakość serwisu. Ale do tego dochodzą głosy absolutnie radykalne, które mówią w ten sposób. Ziemia, planeta Ziemia jest przeciążona. Człowiek w dotychczasowym wzroście gospodarczym osiągnął poziom, którego ta planeta nie jest w stanie dalej wytrzymać. A poprawianie poziomu życia w krajach, nazwijmy je umownie, południa, a mamy na myśli przede wszystkim Azję i Afrykę, to w tych krajach takie podniesienie poziomu życia doprowadzi do jeszcze większego zużycia zasobów naturalnych, trzeba temu absolutnie postawić tamę, radykalną tamę. Jednym z reprezentantów tego nurtu radykalnego jest profesor Pech. To jest nowa postać, coraz bardziej znana w Europie właśnie ze względu na tą swoją radykalną postawę, prawie jak mnicha sam zresztą, w dosyć specyficzny sposób żyje, używa ołówka z gumką i dwa razy używa tą samą kartkę papieru. Pojazd elektryczny. Przyjęło się, że w miejsce silnika spalinowego, który zużywa albo benzynę silnikową, albo olej napędowy, będziemy mieli pojazdy z baterią. Ale coraz więcej głosów się pojawia, że widząc słabości baterii, musimy sięgać po inne rozwiązania. Tylko te inne rozwiązania na dzień dzisiejszy są w ogóle nieefektywne energetycznie. Jeżeli byśmy chcieli korzystać z wodorowego ogniwa, które wytwarza energię elektryczną, która dopiero jest wykorzystywana przez silnik elektryczny w samochodzie, to potrzebujemy 1,5 do 2, 3 nawet razy więcej energii w porównaniu do pojazdu z baterią. A gdybyśmy chcieli z powietrza atmosferycznego wyciągać CO2, które jest naturalnym składnikiem, rozbijać to CO2 oddzielnie na węgiel i na wodór, a następnie przy pomocy tego wodoru i, przepraszam, na węgiel i na tlen oczywiście, i przy pomocy zarówno tego węgla, jak i uzyskiwanego w elektrolizie wodoru, tworzyć syntetyczne paliwa spalinowe, to musimy mieć 10 razy więcej energii elektrycznej, żeby przeprowadzić ten proces technologiczny. Taki jest stan na dzisiaj. To nie oznacza, że w przyszłości nie można rozważać tego wariantu, na przykład dla transportu lotniczego. I wreszcie zobaczmy, że Chińczycy, jeśli chodzi o bateryjne samochody, dzisiaj stają się liderami, a w przyszłości najbliższej będą absolutnie liderami. Z tego tygodnia jest informacja, że projekt niemiecki, żeby w Boliwii eksploatować złoża litu, które są niezbędne do produkcji baterii, właśnie ten projekt został zerwany przez stronę boliwijską. To pokazuje, że łańcuchy dostaw w przemyśle motoryzacyjnym i w tym przemyśle zaopatrzenia w baterie samochodowe, ten łańcuch może rozstrzygać o powodzeniu i o konkurencyjności poszczególnych regionów świata. I trochę z historii. Ta bateria, którą mamy w każdym samochodzie, ołowiowa, pochodzi technologicznie z 1860 roku, a ta bateria litowa jest z 1991 roku, ale ona została wymyślona dla mobilnych urządzeń lub też elektroniki. I teraz zobaczmy, że 1 kWh, ta ilość energii, wystarcza raptem na 5 do 10 km jazdy samochodu osobowego, i nadal musimy mieć 5 kg lub 1,7 litra w baterii, czyli w naszym samochodzie, tym nowej generacji Auto 2.0, żeby to zapewnić ten dystans. To, co jest osiągnięte dla naszych urządzeń typu smartfon, że ta bateria jest coraz tańsza, coraz bardziej wytrzymała, to nie jest wystarczające dla przemysłu motoryzacyjnego. Plus dochodzi problem długości procesu ładowania ponownego tej baterii. I znane są przypadki kolejek wielogodzinnych, na przykład na granicy niemiecko-szwajcarskiej, gdzie użytkownicy już teraz z pojazdów elektrycznych stoją i czekają, aż się zwolni punkt do ładowania, żeby swoje tam później kilkadziesiąt minut ładować własny samochód. No i do tego problem, że nie jesteśmy w Kalifornii. Jeżeli przychodzi mróz, a teraz jesteśmy w przededniu pory zimowej, to te wszystkie baterie tracą natychmiast swój potencjał. Nadal to jest stan na dzisiaj. Samochód elektryczny musi być co najmniej 30% droższy od tradycyjnego pojazdu z silnikiem spalinowym. I teraz przyjrzyjmy się to, co mówiłem przy tym Golfie 8. Potrzebny jest ogromny kapitał, żeby sfinansować tą całą transformację przemysłu motoryzacyjnego. Rzeczywiście grupa Volkswagen zapowiada w średnim terminie, to nawet nie jest określone ile lat, załóżmy 5-7 lat, tak duże nakłady rzędu 90 miliardów euro na rozwój technologiczny. To są ogromne nakłady, które Europa chce podjąć, ale oczywiście konkurenci z innych regionów także w tym uczestniczą. No i uwzględnijmy fakt, że nadal produkujemy dziesiątki milionów samochodów z silnikami spalinowymi i setki tysięcy z silnikami elektrycznymi, więc to jest tylko ułamek. I o tym, żeby samochody elektryczne stanowiły większość, to jest perspektywa, której nie potrafimy sobie realnie wyobrazić. I wreszcie na podsumowanie. Stan z września tego roku w czasie targów automobilowych we Frankfurcie nad Menem jest następujący. Wszyscy ci, którzy uczestniczą w tych nowych rozwiązaniach, nie są w stanie zameldować mikroekonomicznego sukcesu. Tego się na razie nie daje skomercjalizować, żeby mieć sukces ekonomiczny. Jest perspektywa, ale jeszcze nie ma przełamania. Po drugie, i to jest najważniejsze, sprawa technologii w ogóle nie jest według mnie taka istotna. Istotne jest nasze zachowanie, czyli przyjrzyjmy się, kto tu jest wymieniony. Po pierwsze, my, konsumenci, obywatele, grupy społeczne, które występują w roli konsumentów, chcieć zmiany. My mamy tą presję polityki klimatycznej, ruchów ekologicznych, żeby w tym kierunku coś zrobić. Pojawiają się w związku z tym ci aktywiści, modnie dzisiaj nazywani influencerzy, którzy mają doprowadzić do tego, że władza publiczna podejmie odpowiednie decyzje, czyli nastąpi zmiana polityki regulatora. Istnieje nadal gospodarka rynkowa, ale można na nią oddziaływać poprzez politykę władzy publicznej. To jest regulator. Przy czym od deklaracji politycznej do jej realizacji jest daleka droga i dzisiejszy komunikat, że Stany Zjednoczone rozpoczęły efektywny proces wycofywania się z porozumienia paryskiego klimatycznego, jest świadectwem, że była decyzja, było porozumienie, a później urzędnicy i politycy pod wpływem innych lobby mówią, sorry, zawieszamy, nie oceniamy tego tak jak nasi poprzednicy. Tutaj istnieje bardzo duże zagrożenie. Wreszcie mamy zasobność budżetu publicznego, bo skoro nie można osiągnąć od razu sukcesu ekonomicznego, Ford nie dostawał żadnych subwencji. Kupujący pierwsze samochody Forda nie dostawali dopłaty z budżetu, żeby kupili i zamienili to za dorożki. A dzisiaj chcemy, mamy decyzję wczoraj z tego właśnie szczytu motoryzacyjnego w Niemczech, że każdy, kto kupi samochód o wartości do 60 tysięcy euro, będzie dostawał 6 tysięcy, czyli 10% z budżetu. Na to budżety muszą mieć pieniądze. I kolejny krok to w ogóle jest cała sprawność procesowa, czyli tu są te wszystkie zagadnienia technologiczne, w tym technologii gospodarki cyfrowej. I wreszcie sprawa ostatnia, to wszystko razem znowu musi uzyskać akceptację społeczną. Więc chciałem w ten sposób Państwu pokazać, że z jednej strony mamy ogromne na całym świecie nadzieje związane z wprowadzeniem do eksploatacji, do użytkowania powszechnego pojazdu auto 2.0, a z drugiej strony widzimy to, co również powiedziałem o tej autonomiczności, czyli o tej sztucznej inteligencji, która by miała wspierać samochód bez kierowcy, że tu cały czas mamy bardzo duże kłopoty. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji.